Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek spotkał się z najbardziej wpływowymi przedsiębiorcami świata, wskazał im na potrzebę wypracowania nowego porozumienia społecznego. W Watykanie mury mówią, wystarczy tylko je rozumieć, uważa konserwator watykańskich fresków. We Włoszech rodzi się coraz więcej Franciszków, ubywa im jednak rodzeństwa i rówieśników. Witam 3 grudnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Franciszek przyjął przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w kończącym się w Rzymie forum globalnym Fortune Time. W spotkaniu wzięło udział około 400 osób, w tym przedstawiciele największych firm Stanów Zjednoczonych i niektórzy z publikowanej w magazynie Time listy 100 najbardziej wpływowych ludzi świata.
Chciałbym złożyć Wam specjalne podziękowanie za to, co czynicie, aby promować centralne miejsce i godność osoby ludzkiej, a także aby zwracać uwagę na niedole ubogich czy uchodźców. Kiedy ignorujemy wołanie tylu naszych braci i sióstr w każdej części świata, nie tylko odmawiamy im praw i wartości, jakie otrzymali od Boga, ale również odrzucamy ich mądrość, nie pozwalając, by ofiarowali światu swe talenty, tradycje i kultury. Taka postawa powiększa cierpienie biednych i spychanych na margines, a my sami stajemy się ubożsi, nie tylko materialnie, ale moralnie i duchowo.
Non solo materialmente, ma moralmente e spiritualmente.
W Watykanie ściany mówią, trzeba tylko umieć słuchać. Uważa Maurizio De Luca, jak nikt inny zna się on na watykańskich ścianach. Z ramienia Muzeów Watykańskich był on odpowiedzialny w ostatnich dziesięcioleciach za renowację wielu fresków, między innymi w kaplicy Sykstyńskiej, apartamencie Borgi czy kaplicy Paulińskiej. Teraz opisał to w książce Verità nascoste sui muri dei maestri, prawdy ukryte na ścianach mistrzów. Owi tytułowi mistrzowie to malarze tej miary, co Michał Anioł, Raffaello, Perugino czy Pinturicchio. Pracując bezpośrednio na ścianie, można odtworzyć przebieg ich pracy, a także późniejsze przeróbki, mówi watykański restaurator. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie patrzeć i jak patrzeć. Aby dobrze zinterpretować te ślady, niezbędna jest również wiedza na temat zastosowanej techniki, bo technika determinuje malarza. Zasadniczo można by powiedzieć, że freski na tynku to taka czarna skrzynka. Zawiera ślady wszystkiego, co się stało, w przeciwieństwie do innych technik malarskich na płótnie czy desce, gdzie trudniej jest rozpoznać te ślady. Mur tymczasem jest chłonny. Przyjmuje wszystkie sygnały, które my możemy potem zinterpretować. Dlatego właśnie mówię o dokumentach na ścianie. Podczas watykańskiej prezentacji swojej książki Maurizio De Luca opowiedział m.in. o znajomości z papieżem Benedyktem, który odwiedzał go podczas pracy i poznawał ukryte w freskach ślady historii. Franciszek to najczęściej wybierane imię dla dzieci, które rodzą się dziś we Włoszech. Na tym jednak pozytywny efekt Franciszka się kończy. Małym Franiom ubywa bowiem rówieśników i rodzeństwa. Świadczą o tym najnowsze dane włoskiego Urzędu Statystycznego. We Włoszech po raz kolejny zmniejszyła się liczba noworodków. W roku 2015 było ich 486 tysięcy. O 17 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Kobiety rodzą też coraz później. Średnia wieku przy pierwszym porodzie wzrosła do niemal 32 lat. Co piąta kobieta urodzona w latach 70. w ogóle nie ma dzieci. Stale też spada liczba małżeństw, które godzą się na przyjęcie drugiego dziecka. Największy spadek odnotowuje się jednak w wypadku kolejnych dzieci. O ile przed kryzysem demograficznym duże rodziny były we Włoszech czymś powszechnym, teraz na trzecie dziecko decyduje się jedynie co dziesiąta matka. Zdaniem socjologów źle to rzutuje na przyszłość. Dzieci bowiem nie wynoszą z domu pozytywnych wzorców rodzinnych, które mogłyby pomóc Włochom w przezwyciężeniu kryzysu demograficznego w przyszłości.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
3 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś w przeddzień Barbórki nadamy audycję radia RDN Małopolska i Nowy Sącz pod tytułem Święta Barbara, patronka górników. Materiał przygotował Paweł Michalczyk. Zapraszamy.
Kopalnia soli w Bochni jest najstarszą kopalnią soli w Polsce. Liczy sobie 768 lat. Zarazem jest to najstarszy zakład przemysłowy na ziemiach polskich, który nieprzerwanie funkcjonuje do chwili obecnej. Co prawda soli tutaj się już nie kopie od ponad 20 lat, ale kopalnia zmieniła swój charakter z przedsiębiorstwa wydobywczego na obiekt turystyczny, muzealny, a także sanatoryjny. Liczba turystów za ostatni rok to było 160 tysięcy, przekroczyło już tą liczbę i tendencja jest wzrostowa cały czas, także kopalnia cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza, że informacja o tej kopalni zatacza coraz szersze kręgi. Kopalnia została dopisana do listy UNESCO, a więc znaleźliśmy się na tej prestiżowej liście. To też miało wpływ na liczbę turystów. Taki obiekt cieszy się większym powodzeniem. Dodatkowo tutaj od kilku lat już funkcjonuje trasa multimedialna, na której możemy zobaczyć to, czego w rzeczywistości nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Wirtualne obrazy pomogą nam zrozumieć, jak wyglądała praca, czy spotkać postaci, które są ważne dla tej kopalni, ale już ich nie ma na świecie. Jest też trasa bardzo ciekawa, ostatnio uruchomiona, gdzie możemy zauważyć piękne zjawisko, fluorescencję kryształów soli. Kryształ soli, który nie wyróżnia się niczym szczególnym od innych, potrafi świecić pięknym czerwono-pomarańczowym blaskiem, tak jakby tam zapłonął płomień, bądź jakbyśmy się znaleźli we wnętrzu wulkanu. To zjawisko niedawno odkryte pozwoliło też na rozszerzenie naszej oferty. To funkcjonuje pod nazwą trasa przyrodnicza. A dla takich już wytrawnych turystów, którzy chcieliby liznąć troszeczkę takiej eksploracji podziemi, mamy trasę pod nazwą trasa historyczna. Niestety jest dostępna od 16 roku życia. To już taka prawdziwa kopalnia sprzed 200 laty, gdzie nie ma oświetlenia i musimy w zupełnie innych warunkach przebywać, takich jak nasi pradziadowie. Tutaj nie tylko zwiedzamy, możemy przyjechać również po zdrowie ze względu na specyficzny mikroklimat, który sprzyja leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, leczymy alergie, a także schorzenia narządów ruchu. I myślę, że łączymy tutaj dwa w jednym. Mamy walory poznawcze, a także i zdrowie, jeżeli decydujemy się na pobyt w podziemiach Bocheńskiej Kopalni Soli. Praca górnika była niebezpieczna, mnóstwo niebezpieczeństw czyha na tego człowieka, który schodzi do podziemi. Nie wszystkie jest w stanie zdefiniować, nie wszystkie jest w stanie zrozumieć i nie nad wszystkimi zjawiskami jest w stanie zapanować. Potrzebowali pomocy istot wyższych, stąd duża religijność wśród górników. Otóż średniowieczny górnik, zanim udał się w podziemia kopalni, brał udział w poniedziałkowym nabożeństwie. I dopiero wtedy rozpoczyna tydzień pracy, jeżeli z jakichś powodów jakiś górnik nie wziął udziału w tym nabożeństwie, miał wolne. Nikt nie chciał z nim pracować. Stąd też taka duża liczba kaplic w kopalni. W naszej kopalni było ich ponad 40. 6 większych, reszta taka malutka. Czasem kaplica to była tylko mała wnęka w ścianie. Tam był krzyż, obraz, rzeźba, wieczna lampka. I to już pełniło rolę kaplicy. Dzisiaj górnicy nie uczestniczą w nabożeństwach, ale kiedy winda rozpoczyna jazdę w dół, każdy z górników wyla kasku i powie Szczęść Boże, krótki akt zawierzenia, krótka modlitwa, Panie Boże, pozwól bezpiecznie przepracować i szczęśliwie do domu powrócić. Górnik musiał się liczyć, że może nastąpić taka sytuacja, kiedy jest w stanie stracić życie. Modlił się do świętej Barbary, by ta wyjednała u Boga przebaczenie jego grzechów i pozwoliła mu na to, by oglądać Stwórcę po śmierci. Prosił także o lekką śmierć. Stąd też święta Barbara była patronką nie tylko górników, ale wszystkich tych, którzy pracowali w takich zawodach niebezpiecznych. To byli i rybacy, gdzie też często ginęli. Jest patronką saperów, była patronką również w średniowieczu budowniczych, architektów mostów. Z racji tego, że architekt, który wybudował most, kiedy sprawdzano jego wytrzymałość, stał pod mostem i modlił się do świętej Barbary, żeby jednak ten most wytrzymał, a jeżeli nie, to ta śmierć, żeby była jednak lekka.
Święta Barbara urodziła się w Nikomedii, w stolicy Bityni, w Heliopolis. To jest w III wieku naszej ery. Jej ojciec Patrycjusz Dioskur nie uznawał faktu, że spotkała się z religią chrześcijańską. chrześcijańską. Był wysoko postawionym urzędnikiem. A nic więc dziwnego, że święta Barbara spotkała się z bardzo niemiłym przyjęciem, wręcz nawet stała się przez to męczennicą. Ojciec więził córkę, kiedy uciekła, ściga ją przed siepaczami, skrywa się w podziemnej jaskini, ale tutaj spotykają nieszczęście, bo pasterz, który pasie owce, zdradza jej kryjówkę, zostaje schwytana, była strasznie pokaleczona, ale tutaj działają cuda. Tutaj nocą przychodzą aniołowie, dają jej komunię, rany, które zostały jej zadane, w cudowny sposób się zaleczają, ale zapada jednak wyrok śmierci. Śmierć zadaje jej ojciec szybką, prawie bezbolesną, mieczem i jest kara. Jest kara za śmierć. Według legendy ojciec rażony piorunem pada tuż po egzekucji, a pasterz, który wydał świętą Barbarę, jego stado zamienia się w stado szarańczy. Górnicy szczególnie upodobali sobie postać męczennicy. Fakt, że skrywała się przed siepaczami właśnie pod ziemią, to jest ten przyczynek, dla którego stała się patronką górników. Kult świętej Barbary rozwija się daleko poza granicami naszego kraju, w Niemczech, natomiast przybywa do nas w XVIII wieku. Najczęściej spotykane są miejsca kultu właśnie na Śląsku i związane są z terenami, gdzie ze Śląskiem, gdzie najwięcej pracowało górników. Najstarsze ślady kultu w Polsce pochodzą z katedry krakowskiej. Można je znaleźć w kalendarzu XI-wiecznego modlitewnika Gertrudy, córki Mieszka II. Pojawia się na nim data 4 grudnia z imieniem świętej Barbary. I ten 4 grudnia jest w naszej kulturze, kulturze chrześcijańskiej, zachowany jako dzień imienin, dzień święta Barbary, również dzień święta górników, obchodzony przez górników rocznie. Elementy kultu, jakie są związane właśnie z świętą Barbarą, to najczęściej kościoły wznoszone często na Śląsku, w Małopolsce, na Pomorzu. Do końca XVIII wieku istniały 104 kościoły oraz kaplice lub 165 ołtarzy świętej Barbary. Jest i u nas, w naszej kopalni, ołtarz świętej Barbary. Była też kaplica, która znajdowała się na 9 poziomie, który nazywał się Wilson Paderewski, do 1943 roku. W czasach, kiedy kopalnia znajdowała się pod okupacją hitlerowską, Niemcy w tak sposób rabieszczo prowadzili politykę w kopalni soli, urabiając sól w warunkach godzących bezpieczeństwo, że kaplica piękna, biała, wykuta w białej soli, obwaliła się częściowo, a górnicy, ratując piękny ołtarz, wynieśli go na swoich plecach, wynieśli go i przemieścili, zmontowali z powrotem w kaplicy wówczas błogosławionej Kingi. I tutaj do dziś ten ołtarz, późnorokokowy ołtarz, się znajduje, a w nim znajduje się obraz namalowany przez amatora, malarza Antoniego Katrę w 1923 roku z przedstawieniem właśnie świętej Barbary, patronki górników, patronki dobrej, szybkiej śmierci. W dolnej części obrazu widzimy sceny z pożaru w kopalni. Pewnie został malarz natchniony wydarzeniami, jakie rozegrały się w naszej kopalni w 1875 roku, kiedy to 30 grudnia wybucha pożar w podziemiach, który trwa kilka miesięcy, a w wyniku którego zginęło 12 górników, w tym 2 radców wysokich urzędników, Windakiewicz i Furdzik. Grób Furdzika znajduje się na cmentarzu, na naszym cmentarzu komunalnym w Bochni, a 2 lata temu właśnie staraniem górników i Stowarzyszenia Bochniaków ten nagrobek został przywrócony do jego świetności. Wśród prostych ludzi elementy kultu świętej Barbary przejawiają się nie tylko poprzez różnego rodzaju obrzędy, poprzez śpiewanie również i litanii do świętej Barbary, ale również pojawiają się takie rzeczy, jak pojawiają się nazwy różnych roślin, na przykład Golicznik Pospolity nazwano Barbara vulgaris. Jej imieniem nazwano właśnie tą roślinę. I jest taki obyczaj, może bardziej popularny na Śląsku, że kiedy na Barbarę weźmie się zetnie gałązkę wiśni i włoży do słoika z wodą, to ta gałązka pięknie zakwita białym kwieciem na święta Bożego Narodzenia. Barbara jest współpatronką diarchidiecezji katowickiej, jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy, między innymi górników, pojawia się jako patronka hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, więźniów i wielu innych. Poprzez swoją męczeńską śmierć, wielkie cierpienie i szybką śmierć, właśnie zadaną mieczem, jest patronką dobrej śmierci. W sytuacji, kiedy człowiek żyje w obliczu takiego zagrożenia, jakim jest ciężka i niebezpieczna praca pod ziemią, kiedy zdarzy się zawał, kiedy zdarzy się wybuch metanu, kiedy człowiek poparzony, czy człowiek poraniony ciężko w takich wypadkach, jedynym jego marzeniem jest szybka i bezbolesna śmierć. Wtedy wznosi swoją modlitwę, wznosi swoje oczy właśnie do tej patronki, po to, żeby przychyliła się do jego prośby.
Górnicy Solni mają dwie patronki. Druga z patronek to święta Kinga. Otóż według legendy ona nam sprowadziła sól do Polski, mając poślubić księcia polskiego Bolesława. Są też górnicy Solni obrali sobie ją za swoją patronkę. Jej święto obchodzimy 24 lipca. Wtedy, tak jak podobnie i ze świętem świętej Barbary, związane jest nabożeństwo, w której uczestniczą pracownicy kopalni, ich rodziny. O ile święto świętej Barbary obchodzi się jako w gronie pracowników, o tyle święto świętej Kingi obchodzimy już w gronie rodzinnym. Organizujemy sobie piknik. Oczywiście po mszy.
Ten proces kanonizacji świętej Kingi to jest bardzo długi proces, trwający kilkaset lat, i kiedy górnicy modlili się, śpiewali, zjeżdżając do kopalni litanię laterańską, kiedy było wezwanie święta Kunegundo, módl się za nami, wezwanie to powtarzano trzykrotnie. I już wtedy mówiono o świętej, chociaż wtedy jeszcze beatyfikowaną nie była, bo beatyfikacja nastąpiła w 1660, a cały proces kanonizacji zakończono w 1999 roku, kiedy nasz święty Jan Paweł II w Starym Sączu kanonizował świętą Kingę, a dzisiaj za tym ołtarzem, przy którym on kanonizował świętą Kingę, od lipca tego roku znajdują się relikwie naszej patronki, która ma swoją najpiękniejszą kaplicę w naszej kopalni. Kaplica sięga 1747 i z tą kaplicą związane są pewne zwyczaje nie tylko barburkowy, kiedy na barburkę górnicy odprawiają mszę świętą, a potem idą na uroczystości związane zwyczajowo z tradycją górniczą, ale również z tą kaplicą związane są nasze obyczaje świąteczne, bo już od 1865 roku w tej kaplicy górnicy z rodzinami odprawiają pasterkę. I zwyczaj ten przetrwał aż do 1939 roku. Potem nastąpiła 40-letnia przerwa, bo dopiero w 1980 roku, już w nowym warunkach, z powrotem odbyła się pierwsza pasterka i tylko przerwa była na stan wojenny w 1981 roku, ale już w następnym roku i w kolejnych latach spotykamy się tu licznie w Wigilię Bożego Narodzenia właśnie o 8.30, o 11.00, kiedy przybywa do kaplicy ponad 300 osób jednorazowo, a chętnych jest tylu, że musimy wejścia biletować. Co roku, jak zwykle, te datki, te koszty zjazdu, zyski zjazdu przekazywane są na cele charytatywne. Na święta Bożego Narodzenia kaplica świętej Kingi przybiera swoją świąteczną szatę. Przybrana jest pięknie choinkami, przybranymi pięknie kolorowymi światłami. Niejako w takim płaszczu świątecznym przyjmuje wszystkich chętnych do zwiedzania, do uczestniczenia w tej pięknym misterium, ale również i do zwiedzania kopalni.
Dzisiaj święto świętej Barbary obchodzimy w gronie pracowników i jest to święto takie bardziej zamknięte, nabożeństwo odbywa się w kaplicy pod ziemią, ze szkodą dla mieszkańców Bochni, gdyż wcześniej mieszkańcy Bochni doskonale wiedzieli, kiedy górnicy świętują. Otóż msza odbywała się w kościele parafialnym, a później uroczysty pochód z orkiestrą górniczą wędrował do szybu Campi, którym zjeżdżaliśmy w podziemia. Także całe miasto miało możliwość zobaczyć tych świętujących górników, a także ich usłyszeć dzięki wspaniałej grze orkiestry.
Audycję przygotował Paweł Michalczyk z radia RDN Małopolska i Nowy Sącz. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.